Witamy wszystkich na dzisiejszym wykładzie Zboru w Chełmie, który także transmitowany jest online. Dwa tygodnie temu miałem wykład i zacząłem wtedy mówić o ostrożności i w chwili obecnej chciałbym kontynuować te myśli, bo powiedzieliśmy sobie tylko wtedy o pewnych uwagach wstępnych. Zwróciłem wówczas uwagę na potrzebę ostrożności, na kwestię tego, że trzeba się mieć na baczności co do kwestii zbawienia, bo nie jest to takie oczywiste, że ktoś, kto poznał Boga, przyszedł do Niego, to już ma zagwarantowane osiągnięcie zbawienia. Mówiłem wtedy właśnie o tej nauce, o tej doktrynie, o nieodpartej, przemożnej łasce Bożej, którą niektórzy wyznają, która mówi, że w praktyce Bóg zbawi każdego, czy też nauce o predestynacji, która mówi o tym, że Bóg już dawno temu określił przed stworzeniem świata, kto zostanie zbawiony, a kto nie, i tego nie można zmienić. To wszystko jest nieprawdą, bo to, czy człowiek uzyska zbawienie, zależy od tego, czy ów człowiek będzie współpracował z Bogiem, czy będzie o to zbawienie się starał. Bóg taką sposobność oferuje człowiekowi, ale w żadnym przypadku nie zmusza człowieka do skorzystania z niej i też w żadnym przypadku przed stworzeniem człowieka arbitralnie nie określił, kto ma być zbawiony, a kto nie ma być zbawiony. Byłoby to niesprawiedliwe, a podstawą charakteru Boga, podstawą Jego tronu jest sprawiedliwość. W związku z tym Bóg wymaga współpracy człowieka i okazję zbawienia, co wszyscy byśmy się zgodzili, na pewno jest sprawiedliwe, daje każdemu taką ofertę, więc tu jest boska sprawiedliwość, że każdy taką ofertę otrzymuje albo w tym życiu do zbawienia wyborczego wieku Ewangelii, albo w przyszłości, w tym, co nazywamy tysiącleciem, dla pozostałych, którzy w wieku Ewangelii nie byli w stanie z tej oferty skorzystać, bo jak wiemy wszyscy, ona w wieku Ewangelii jest trudna, trudno z niej skorzystać, warunki są ciężkie i uzyskanie zbawienia w wieku Ewangelii nie jest prostą rzeczą. Większość ludzi nie ma wystarczającej siły charakteru, by osiągnąć takie zbawienie wśród trudów i panowania grzechu w wieku Ewangelii, dlatego większość ludzkości taką szansę będzie miała w przyszłości, ale czy tu, czy wtedy jest to tylko sposobność, możliwość uzyskania zbawienia, a to, czy człowiek uzyska to zbawienie, zależy od tego, czy będzie właściwie postępował w swoim życiu, czy będzie ostrożny, by tego zbawienia nie stracić, bo uzyskanie zbawienia wcale nie jest rzeczą oczywistą ani prostą. Wymaga raz, że wysiłku, a ponieważ mówię o ostrożności, a nie o pracowitości, to zechcę właśnie skupić się na tym, że wymaga ostrożności ze strony człowieka, by miał się na baczności, by z łaski Bożej nie wypaść. Werset główny, o którym mówiliśmy ostatnio, to był z Żydów 4:1. Przecytuję go jeszcze raz. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. To jest Żydów 4:1 w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. Tu przekład Ewangelicznego Instytutu Biblijnego mówi, zamiast miejmy się na baczności, to mówi bądźmy ostrożni, czyli wprost nawołuje do praktykowania tej cechy charakteru, o której poświęcony jest ten wykład. A Biblia Gdańska ten werset oddaje jeszcze bardziej dosadnie. Mówi, bójmyż się tedy, aby snać zaniedbawszy obietnicy o wejściu do odpocznienia Jego, nie zdał się kto z was być upośledzony. Więc tutaj mówi bardzo takim sposób dosadny, że trzeba aż się bać, by nie utracić tego, co obietnica Boża tutaj obiecuje, zwycięstwo dla tym, którzy przychodzą do Boga poprzez Chrystusa, którzy poświęcają swoje życie Bogu. To jest obietnica osiągnięcia zbawienia dla nich, ale można ją zaniedbać i wtedy się stanie się poza jej nawiasem. Ta obietnica już jego nie będzie dotyczyła, bo nagroda obiecana jest tym, którzy do końca zachowują swoją wierność. Dlatego potrzebna jest tutaj w tej kwestii ostrożność. Potrzebne jest to, żeby się właśnie być ostrożnym, baczyć, czy nawet bać się tego, by nie utracić łaski Bożej. Cytowałem w poprzednim wykładzie wiele wersetów, które mówiły o tym, że trzeba się starać o to, by nie wypaść z łaski Bożej. Teraz zacznę od zacytowania kilku wersetów, które mówią o bojaźni i tą bojaźń zalecają. W związku z ostrożnością mówię o bojaźni, czyli pewnego rodzaju bojaźń jest pewnego rodzaju strachem, bowiem jest to związane z ostrożnością. Jak zobaczą braterstwo w dalszej części wykładu, podstawą ostrożności jest bojaźń. Jest to pierwszy z jej kilku elementów, czyli zdolność do odczuwania strachu. To będę o tym mówił dalej. Jest coś takiego jak zdrowy strach, że człowiek czuje zagrożenie, potrafi mieć poczucie zagrożenia, niebezpieczeństwa i z tego powodu zabezpiecza się przed tym zagrożeniem. To jest właśnie ostrożność. Ona wynika z tego, że ktoś odczuwa strach. Bo jeżeli ktoś w ogóle nie odczuwa strachu, no to on nie będzie ostrożny w niczym, bo to właśnie odczuwanie zagrożenia sprawia, że człowiek robi się ostrożny. Ci, którzy nie czują strachu, a tacy ludzie czasami się zdarzają na tym świecie, to no, nie są w ogóle ostrożni. Mówimy wtedy, że cechuje ich brawura, że oni niczego się nie boją i nie zabezpieczają w żaden sposób. Większość takich ludzi bardzo źle kończy swoje życie, można by inaczej powiedzieć, bardzo szybko kończy swoje życie, bo któreś z jedno z pierwszych, lepszych niebezpieczeństw i po prostu doprowadza ich do śmierci, bo nie zachowali ostrożności, czy to podczas jazdy samochodem, czy to podczas wojny, kiedy lecą na oślep do przodu, a do nich strzelają. Nie jest to coś, co sprzyja zachowaniu życia, właśnie brak ostrożności. Lepszą rzeczą jest brak ostrożności. Więc Biblia zaleca bojaźń, bo wobec Pana oczywiście. I odczytamy kilka wersetów, które mówią na ten temat. Na początek 2 Kronik, 19 rozdział, wersety 7 i 9. Druga Księga Kronik, 19 rozdział, wersety 7 i 9. Druga Kronik, 19 rozdział, werset 7 mówi tak. Niech więc będzie w was bojaźń Pana. Strzeżcie się i czyńcie sprawiedliwość. Nie ma bowiem nieprawości u Pana, Boga naszego i nie ma względu na osoby ani przyjmowanie darów. I werset 9. I nakazał im, czyńcie to w bojaźni Pana, wiernie i doskonałym sercem. Werset, który nawołuje tutaj do bojaźni Pana, czyli tutaj konkretnie do tego, żeby bać się tego, by nie zrobić coś albo czegoś, co nie będzie się podobało Panu. Na tym właśnie polega bojaźń Pana, że ktoś, kto cechuje się bojaźnią pańską, boi się uczynić czegoś, co by Panu się nie spodobało, bo wtedy no, wie, że utraci jego łaskę i spotka go kara za to. Zobaczmy później do psalmu 4. Psalm 4, werset 4. Jeżeli ktoś korzysta z Biblii Warszawskiej, to będzie werset 5, a w Biblii Gdańskiej jest to werset 4, który mówi tak. Zadrżyjcie i nie grzeszcie. Zadrżyjcie i nie grzeszcie, rozmyślajcie w sercu swoim na łożu i zamilczcie. Tutaj mówimy zadrżyjcie, no to bojaźń się w tym kryje. Ktoś, kto nie odczuwa bojaźni, to nigdy nie zadrży. W psalmach pozostajemy i idziemy do wersetu 25, od 12 do 14. Psalm 25, od 12 do 14. Który to człowiek, co się boi Pana? Nauczy go drogi, którą ma wybrać. Jego dusza będzie trwać w szczęściu i jego potomstwo odziedziczy ziemię. Tajemnica Pana jest objawiona tym, którzy się go boją. Oznajmi im swoje przymierze. I to istotne wersety, które mówią o tym, że jeżeli ktoś odczuwa bojaźń Pana, czyli boi się obrazić Pana, znieważyć Boga, to takiego Bóg podejmuje nauczyć się drogi, czyli postępowania. Droga jest symbolem postępowania. Takiego Bóg będzie uczył właściwego postępowania i na dodatek objawi im jeszcze swoją tajemnicę. Objawi im samego siebie, jakim jest. Objawi im znaczenie swojego słowa. Objawi im swój Pan, bo wykazują bojaźń Pana, bowiem chcą być dobrymi sługami Pana. Takowymi, którzy jak najlepiej, jak tylko potrafią, wypełniają wolę swojego Pana. Przejdźmy do, jeszcze psalm 86 mam tutaj jeszcze na liście, 11. Psalm 86, 11 mówi nam tak. Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, abym chodził w Twojej prawdzie. Nakłoń moje serce ku bojaźni Twego imienia. Nakłoń moje serce ku bojaźni Twojego imienia. Kolejne wezwanie, by praktykować bojaźń, by odczuwać bojaźń wobec Pana. Drugi do Koryntów 7:1. Następnie nas ciekawi. Drugi do Koryntów 7:1 brzmi następująco. Mając wtedy te obietnice, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkiego brudu ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej. Jak ma przebiegać proces rozwoju charakteru, bo tutaj mówimy o usuwaniu tego brudu, czy inne przykłady mówią z mas ciała i ducha. Uświęcenie ma zostać dopełnione w bojaźni Bożej, czyli bez bojaźni Bożej, bez tego zdrowego strachu przed tym, by nie utracić łaski Pana, by nie obrazić Boga, trudno będzie dopełnić swojego uświęcenia, czyli zwycięsko zakończyć swoje poświęcony bieg. Będzie trudno, no bo bojaźń Pana będzie pobudzała tego, który ją posiada, do tego, by starał się tak postępować, by swojego Pana Boga nie obrazić, by z Jego łaski nie wypaść. To jest drugi do Koryntów 7:1. Następnie mamy Filipian 2:12. I Filipian 2:12 czytamy. Dlatego, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. Z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie, bo to sprawa wielkiej wagi, bo decydują się wasze losy, mowa do wierzących, spłodzonych z ducha wieku Ewangelii, którzy byli na sądzie i decydowało się to, czy będą mieli życie, czy w ogóle tego życia nie będą mieli. Są to kwestie tak ważkie, okazja jedyna możliwa, dlatego kto stanął na sądzie tutaj, to już drugi raz nie będzie mógł stanąć na tym sądzie, tylko jest tutaj raz jeden, Chrystus za każdego skosztował śmierci i raz jeden każdy może skorzystać z tych dobrodziejnych skutków ofiary Chrystusa, więc swoje zbawienie wykonujcie z bojaźnią i drżeniem, bo ta szansa, jak stanęliś na sądzie, to jest jedyna i drugi raz na tym sądzie nie staniecie, bo żebyście, tak jak mówi Żydów, 6 rozdział od 4 do 6, takowi, którzy tej szansy nie skorzystali, stracili tą szansę, to ponownie Syna Bożego krzyżują. Chrystus musiałby ponownie złożyć za nich okup, żeby oni tą drugą szansę mieli. Więc nawoływanie do tego, by swoje zbawienie wykonywać czy sprawować z bojaźnią i drżeniem jest jak najbardziej słuszne i powinno nas pobudzać do ostrożności w tej kwestii. Mam jeszcze tutaj werset z Żydów. Żydów 12 rozdział, czy Hebrajczyków, jak mówią nowsze przekłady. Żydów 12, 28 i 29. Czytamy tak. Dlatego, otrzymując królestwo niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu, tak jak mu się to podoba, z czcią i bojaźnią. Jaka służba Bogu się podoba? No ta wykonywana z czcią i z bojaźnią. Później mamy ostatni werset, już 1 Piotra 1:17. 1 Piotra 1, 17 brzmi tak. A jeżeli ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, spędzajcie czas waszego pielgrzymowania w bojaźni. Bóg sądzi każdego według uczynków. Tutaj jest powiedziane ten. I mamy, dlatego należy spędzać czas pielgrzymowania, czas swojego życia w poświęceniu w bojaźni, zdając sobie sprawę z tego, jak o wielkie rzeczy tutaj chodzi. Te wersety, które zacytowałem, dowodzą tego, że niższa pierwszorzędna łaska, bo taką jest ostrożność, czyli niższa pierwszorzędna zaleta charakteru, to, że jest ona, nazywamy ją pierwszorzędną, to oznacza, że została wszczepiona człowiekowi przez Boga. Jest to uczucie naturalnie dane człowiekowi, czyli nasz praojciec Adam, gdy był stworzony, otrzymał coś właśnie takiego, dlatego jest to łaska pierwszorzędna, a że jest ona niższa, to oznacza, że nie jest to łaska kontrolująca, nie jest to najwyższe uczucie, tylko ma podlegać kontroli, bo ono jakby się zbytnio rozrosło, to będziemy przesadnie ostrożni i to będzie źle. Jak zostanie zbytnio stłumione, to też będzie źle, bo będzie wtedy nam brak ostrożności. Więc Biblia wpaja naukę o ostrożności, pokazuje, że jest ona przydatna ze względu na otaczające nas niebezpieczeństwa, bowiem żyjemy w świecie, który jest pełen zagrożeń i wcale nie ma naszego dobra na sercu. Należało być tego świadomym, że świat, w którym żyjemy, wcale nie pragnie naszego dobra. Dlatego i możemy powiedzieć, że żyjemy w niebezpiecznej sytuacji, bo gdzie najbardziej jest ostrożność potrzebna, kiedy się człowiek znajduje w niebezpiecznych warunkach. Jak ktoś, jak weźmiemy taką tą ostrożność na poziomie najniższym, doczesnym, no to jak ktoś idzie równym chodnikiem, szerokim, nie potrzebuje szczególnej ostrożności wykazywać, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Ale jak ktoś idzie wąskim chodnikiem i na dodatek pełnym dziur, no to wtedy ostrożność jest wykazana, bo jak w którąś z nich wpadnie, to się przewróci i może łatwo się połamać, złamać jakąś kończynę. Czy jak idzie stromą ścieżką w górach i ma przepaść, wąską ścieżką i ma przepaść z jednej strony, też musi wtedy uważać, szczególnie by nie wpaść w tą przepaść, bo wtedy jeden fałszywy krok i już będzie po nim. Ostrożność jest przydatna. Ostrożność nam jest przydatna właśnie ze względu na to, że żyjemy w świecie pełnym zagrożeń i powinniśmy być tego świadomi, że czyha na nas wiele niebezpieczeństw i to zarówno w życiu doczesnym, jak i w życiu duchowym. Bycie ostrożnym oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, uważanie na prawdziwe bądź rzekome niebezpieczeństwa, a jeśli akurat ich w danym momencie brak, bo przecież to nie jest tak, że jesteśmy otoczeni za niebezpieczeństwami cały czas, może w danym momencie ich nie być, to będąc ostrożnymi jesteśmy świadomi tego, że zagrożenie może się pojawić. To właśnie to jest pierwsza rzecz, która wynika z bycia ostrożnym. Jest się świadomym, że niebezpieczeństwa istnieją, a jak ich nie widać, to że w każdej chwili niebezpieczeństwo może się pojawić. No i druga rzecz, całkowicie logiczna i wynikająca z pierwszej. Jeżeli ktoś jest świadomy istnienia niebezpieczeństwa, to co robi? No stara się zabezpieczyć przed tym niebezpieczeństwem. Na tyle, na ile potrafi, stara się przed tym niebezpieczeństwem zabezpieczyć. Tak jak spinający się w górach jest świadomy tego, że może zlecieć z tej ściany, po której się wspina, więc jeżeli jest to możliwe, stara się zabezpieczyć. Na przykład jest przypięty do liny, która została wysoko zawieszona i w razie czego, gdyby mu się stopa poślizgnęła i oderwał się od ściany skalnej, to zawiśnie na tej linie, a nie zleci w przepaść. Jeżeli jest to możliwe, bo czasami jak tej liny nikt wcześniej nie zawiesił, no to nie jest to możliwe, ale jeżeli jest możliwe, to się korzysta z takich zabezpieczeń. Więc ostrożny człowiek wie, że są niebezpieczeństwa i jak widzi niebezpieczeństwo na tyle, na ile potrafi, stara się zabezpieczyć. Bóg wiedział, że zagrożenia wszelkiego rodzaju będą czyhać na człowieka, dlatego stwarzając rodzaj ludzki umieścił w usposobieniu człowieka, czyli w uczuciach człowieka, coś, co moglibyśmy nazwać zdrowym strachem przed niebezpieczeństwem. Zdrowy strach. bo jest też oczywiście niezdrowy strach, jest strach paraliżujący. Niektórzy mają tak wielki strach, że nie są w stanie nic zrobić, no to w żaden sposób im to wtedy nie pomaga. Bo ostrożność, to trzeba mieć ten strach, tą bojaźń przed niebezpieczeństwem, ale też umiejętność zabezpieczania się. A jeżeli ktoś ma tak wielki strach, że go to paraliżuje i on tylko może włosy na głowie rwać i nic nie robić, no to to jest cecha wypaczona, niewłaściwa, to nie jest ostrożność. Ale zdrowy strach przed niebezpieczeństwem jest rzeczą, która została człowiekowi dana przez Boga przy stworzeniu człowieka. Dzięki temu człowiek potrafi postępować ostrożnie, bacznie, czy też uważnie w obliczu zagrożenia, w jakim się znajduje, i jest w stanie przedsięwziąć środki, czy też podjąć kroki, by chronić się przed niebezpieczeństwem i przed różnego rodzaju zagrożeniami. I ze względu na to, że Bóg sam posiada taką łaskę charakteru, jaką jest ostrożność, to stwarzając człowieka na obraz samego siebie, uczynił ostrożność częścią swojego obrazu w człowieku. I to właśnie ta cecha pobudza człowieka do ostrożności w obecności jadowitego węża, czy w przypadku różnego rodzaju klęsk żywiołowych, takich jak burze, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, pożary, powodzie i tym podobnie. Dzięki posiadaniu w charakterze takiej cechy jak ostrożność możemy się ustrzec złych cech, osób i zasad, które mogłyby stanowić zagrożenie dla naszego umysłu i serca. Jak ktoś ma tą cechę ostrożności, to rozwiniętą odpowiednio, jest najczęściej stosunkowo szybko zauważyć zagrożenie. Jeżeli ktoś ma odpowiednio rozwiniętą cechę ostrożności, to nawet jak spotyka jakąś osobę po raz pierwszy i po raz pierwszy z nią rozmawia, znajduje się w jej otoczeniu, to czuje dość szybko, że jest to osoba, która może stanowić zagrożenie i osoba, na którą trzeba uważać. Jeszcze nic złego ta osoba nie zrobiła, ale czuje wtedy, że może się pojawić zagrożenie ze strony tej osoby w przyszłości, więc lepiej uważać, co się z nią robi wspólnie, co się do niej mówi, bo mogą wyniknąć z tego problemy w przyszłości. Ostrożność jest to cecha, która sprzyja praktykowaniu rozwagi, zwłaszcza w niebezpiecznych sytuacjach. Dzięki niej będziemy dbać o to, by ustrzec się przed niedostatkiem i niebezpieczeństwem. Umożliwia ona również nam zatroszczenie się o siebie samego oraz innych, a zwłaszcza o osoby będące na naszym utrzymaniu, czy też znajdujące się pod naszą pieczą, których byt staramy się zabezpieczyć. Ostrożność będzie pobudzać sługę Bożego do tego, by podobał się Bogu i Chrystusowi oraz by sprawował swoją służbę w sposób owocny i nikogo nie raniący czy też nie gorszący. Dzięki ostrożności chrześcijanin potrafi zwracać szczególną uwagę na to, by nie doprowadzać do potknięcia się nieświadomych, słabych i błądzących, lecz będzie właśnie starał się ich zabezpieczyć przed niebezpieczeństwem oraz wszelkimi zagrożeniami i stratami. Dzięki ostrożności możemy również ustrzec się przed przyszłym niebezpieczeństwem i złem, jaki mogłoby nam się przydarzyć w przyszłości. Możemy powiedzieć, że ostrożność jest jak wartownik, czy też jak stróż, który obserwuje teren dookoła po to, by jak najwcześniej wykryć zagrożenie i zacząć mu przeciwdziałać. Bo jeżeli z zagrożeniami potrafi tak być nierzadko, że jak się je zauważy odpowiednio wcześnie, to można jeszcze się ustrzec przed nim, można podjąć pewne kroki, zmienić coś w naszym postępowaniu, w kierunku, w którym idziemy, żeby uniknąć tego zagrożenia. Najgorzej, jak się go nie zauważy wcale, to wtedy się nic nie da zrobić, albo jak się je zauważy w ostatniej chwili, to czasami niewiele można już wtedy zrobić. Człowiek ostrożny, dzięki swojej ostrożności może właśnie zauważyć pojawiające się zagrożenia najwcześniej, jak się da, no i ma wtedy najwięcej czasu na reakcję, dzięki temu jest w jak najlepszej sytuacji. Więc podsumowując ten fragment, możemy powiedzieć, że ostrożność podejmuje działania, by ustrzec nas przed potencjalnym niebezpieczeństwem i złem oraz zabezpieczyć przed niedostatkiem dla dobra w przyszłości. Jak popatrzymy na ludzkość żyjącą obecnie na świecie, to możemy stwierdzić, że wielu ludziom brak jest ostrożności. Niektórzy są tak nieostrożni co do obecnych lub potencjalnych zagrożeń i zła, jakie się może wydarzyć, że w ogóle nie poświęcają im myśli. Po prostu wchodzą w takie warunki z całkowitym brakiem świadomości tego, jakie mogą być tego skutki, ile mogą stracić, do jak wielkiego zła może dojść. Potrafią być zupełnie tego nieświadomi i z tego powodu są beztroscy, lekkomyślni, niebaczni i nierozważni. Nie czynią żadnych zabezpieczeń przed niedostatkiem i niebezpieczeństwem. No bo jak ktoś nie widzi niebezpieczeństwa, no to nie czyni, nie podejmuje żadnych kroków, żadnych przeciwdziałań, żeby mu zapobiec albo żeby przynajmniej złagodzić jego skutki. I później jest totalnie zaskoczony, jak przychodzi nieszczęście, a ostrożność no właśnie umożliwia zauważenie pewnych rzeczy, ale rzeczywiście niektórym ludziom brak jest ostrożności. Zdarzają się nawet tak skrajne przypadki, że ludzi brak jest ostrożności w najbardziej oczywistych sprawach. Niektórzy na przykład zauważają, że brak im opału i zimno jest w domu, dopiero gdy przychodzi zima i temperatura spada na zewnątrz i w związku z tym spada też w domu, to oni wtedy są wielce zdziwieni. Oni opału nie mają, bo nie zabezpieczyli sobie ogrzewania w żaden sposób. Bo co, w lecie nie wiedzieli, że zima będzie? Przecież pory roku są cykliczne, to się powtarza w kółko, to nawet z doświadczenia. Wiadomo, w lecie, kiedy słońce praży i kiedy chcielibyśmy, żeby było chłodniej, bo nam jest za gorąco, to nawet wtedy wiadomo, że za parę miesięcy w naszym klimacie aura będzie zupełnie inna i będzie zimno. I należałoby już teraz zacząć myśleć o tym, by mieć zabezpieczone opał czy środki na ten opał na przyszłość, ale niektórzy jak gdyby dopiero zdają sobie sprawę, jak ich dopadnie dana sytuacja, to dopiero widzą problem i zagrożenie. Takowi ludzie zachowują się tak, jak gdyby cała natura i cały rodzaj ludzki istniały tylko po to, by dbać o ich sprawy i sprawować nad nimi opiekę, której oni sami nie przejawiają. To, czy mają dobre czy złe perspektywy, jak również to, czy osoby będące na ich utrzymaniu cierpią niedostatek już teraz lub że czy grozi im on w przyszłości, wydaje się być ostatnią rzeczą, o jakiej myślą. Są całkowicie przekonani, że należy pozwolić na to, by sprawy toczyły się swoim własnym torem, bez najmniejszego wysiłku z ich strony, by nagiąć ich bieg na własną korzyść lub ku pożytkowi osób pozostających pod ich pieczą. Są jak tubylcy, którzy jednego dnia urządzają ucztę i obżerają się ponad wszelką miarę, a gdy budzą się następnego dnia, okazuje się, że spiżarnie są puste i nie ma co jeść. A gdyby rozważnie postępowali, to co zjedli poprzedniego dnia, starczyłoby im na skromne posiłki na tydzień. A przez ten tydzień mieliby czas, by podjąć jakieś działania, by zdobyć pokarm na późniejsze okresy czasu. Takowi są jak rozrzutnicy, jak syn marnotrawny z przypowieści, którzy roztrwaniają cały swój majątek, nie bacząc na dni niedostatku i kryzysu, jakie mogą nadejść. Pamiętamy tą przypowieść o synu marnotrawnym, który bardzo szybko roztrwonił ten majątek. Czy on nie zdawał sobie sprawy z tego, że wydając pieniądze w takim tempie, w jakim wydawał, to niebawem mu się skończą? I co on wtedy zrobi? Przecież on nie ma stałego źródła dochodu, że nowe pieniądze będą przychodziły. Nie będą tak, jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj, że jak ktoś ma pracę, wydaje, no ale co miesiąc wpływają mu nowe pieniądze z jego pensji, emerytury, czy z jakiegoś innego źródła dochodu. On nie miał żadnego źródła dochodu. On miał tylko te pieniądze, jakie przywiózł, pieniądze wzięte od swojego ojca. I co on myślał, że one się nigdy nie skończą? No, totalny brak ostrożności, lekkomyślność, pochopność, czy wręcz głupota, bo trudno czasami jest to inaczej nazwać. Totalny brak ostrożności jest głupotą ze strony człowieka, bo to jest proszenie się o problemy. I tak właśnie takie problemy go spotkały. Później musiał cierpieć głód i niedostatek, co akurat wyszło dobrze dla jego duchowego dobra, ale to akurat nie o tym mówimy. Więc człowiek ostrożny widzi, jaka jest sytuacja i stara się odpowiednio do tego postępować. Nawet polskie przysłowie mówi, tak krawiec kraje, jak mu materiału
staje, czy jak tego materiału nie ma za dużo, to stara się go jak najoszczędniej wykorzystać. Jest to ostrożne, jest to rozważne, jest to mądre. Jest to częścią zdrowego rozsądku. Ostrożność jest częścią zdrowego rozsądku, czy też zdrowego zmysłu, o którym mówi nam apostoł, że Bóg dał nam go i należało go krytykować. Trzeba mieć, nawet jak wszystko idzie dobrze, trzeba mieć świadomość, że nie zawsze wcale tak musi być. Mogą przyjść dni niedostatku, mogą przyjść dni kryzysu i nie można działać w oparciu o to, że nigdy nie, że zawsze będzie wszystko dobrze, że wszystkie elementy układanki będą zawsze układały się po naszej myśli, bo tak nie będzie. Będą okresy, że będą się układały po naszej myśli, bardziej lub mniej, ale też trzeba się liczyć z tym, że przyjdzie czas, kiedy zupełnie nie po naszej myśli zacznie się to wszystko układać i co wtedy? No, człowiek ostrożny będzie miał podjęte pewne zabezpieczenia. W tych czasach, kiedy wszystko idzie dobrze, będzie czynił zabezpieczenia, przygotowania, żeby poradzić sobie w tych czasach, w których może być gorzej. To nawet mądrość tego świata zaleca takie rzeczy. Nie wiem jak w Polsce, ale w tym świecie anglojęzycznym, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, to tak, poradniki życia uczą o tym, że powinno się mieć oszczędności w ramach zabezpieczenia i to niektóre mówią, że przynajmniej w wysokości 3-miesięcznego czyjegoś dochodu, inne mówią, że nawet jeszcze lepiej 6-miesięcznego dochodu, bo nie zawsze będzie ten dochód. Może się pojawić czas, że on się zmniejszy gwałtownie albo ustanie na jakiś czas, bo ktoś straci pracę, zachoruje i nie będzie mógł pracować. I co wtedy? No wtedy, jak ktoś był ostrożny, poczynił pewne przygotowania, no to te jego przygotowania złagodzą tą ciężką sytuację, ten kryzys, w którym się znalazł i dadzą mu czas, że może dalej istnieć, egzystować i szukać sposobu wyjścia z tego, co czasami może zabrać ileś czasu, więc są to te zachęty tego świata do ostrożności są jak najbardziej słuszną rzeczą. Pamiętam kiedyś był tutaj w Polsce ze 20 lat temu, to już było, brat amerykański z usługą i w prywatnej rozmowie mówił o Amerykanach, jak właśnie żyją, starają się żyć, przynajmniej tak z jego obserwacji wynikało, jak najwystawniej. Jakby zobaczył na nich, to wydaje się, że to bogaci ludzie, bo mają piękny dom, piękny samochód i telewizor na całą ścianę w salonie zajmujący taki wielki, ale to jest w dużej mierze u wielu z nich brane na kredyt i gdyby w następnym miesiącu z jakiegoś powodu nie przyszła do nich wypłata, są wielkich w tarapatach, bo oszczędności nie posiadają. Jedyne, co posiadają, to długi. I to jest wszystko robione, życie ponad stan, w oparciu o założenie, że zawsze będzie dobrze. Nie gorzej jak teraz. A jak przyjdzie gorzej, to co? No nic, to jest właśnie tak. To jest bycie rozrzutnym, byciem marnotrawnym, tak jak ten syn marnotrawny był. Można by powiedzieć nawet, że takowi są jak chłopiec, który rzucając nad siebie do góry, podrzucając szklane butelki, woła, co leci do góry, musi zlecieć w dół. I zupełnie nie przychodzi mu do głowy, że ta butelka spadając w dół może spaść na jego głowę i na niej się rozbić. Niektórym ludziom tak bardzo jest brak ducha ostrożności, że nieświadomie wchodzą w sytuacje, co do których w oczywisty sposób widać, że stanowią zagrożenie i należałoby się ich strzec. Na przykład bezmyślnie wchodzą pod nadjeżdżający samochód czy pociąg. Brak rozwagi, lekkomyślność i pochopność i beztroska towarzyszą im przez wszystkie dni ich życia i przechodzą przez życie jako ofiary wszelkiego rodzaju nieszczęść i niefortunnych wypadków. A przecież Bóg zaopatrzył człowieka w organ ostrożności właśnie po to, by człowiek mógł wystrzegać się takiego lekkomyślnego postępowania i jego nieuchronnych skutków. Więc przejdźmy do ostrożności i do omówienia tych jej składników. Więc pierwszym składnikiem ostrożności, pierwszym elementem, który trzeba posiadać, by móc być ostrożnym, jest zdolność do odczuwania obaw, czyli zdolność do odczuwania lęków, to co wcześniej nazywałem zdrowym strachem. Poczucie, że zagrożenia istnieją obecnie lub że mogą wystąpić w przyszłości. Takie poczucie trzeba mieć. Oczywiście nie chodzi tutaj o skrajną wrażliwość na zagrożenia, która wyobraża sobie, że z każdej strony czyha na nią każdy możliwy rodzaj zła, bowiem taki stan serca i umysłu jest nadużyciem właściwego poczucia niebezpieczeństwa i napełni jednostkę wszelkiego rodzaju złymi przeczuciami. To wspomnę jeszcze raz. Ostrożność i jej ten pierwszy element, czyli odczuwanie strachu, nie jest elementem kontrolującym nasze postępowanie. Jest to niższa, pierwszorzędna cecha charakteru i nie może kontrolować naszym postępowaniem. Jeżeli ktoś pozwoli, by ten strach kontrolował jego postępowaniem, no robi się tchórzem, człowiekiem, który poniesie klęskę we wszystkim, bo on się będzie bał absolutnie wszystkiego i niczego nie będzie chciał się podjąć, bo wszędzie będzie widział zagrożenie, więc najlepiej pozostać na łóżku i z niego nie wstawać, bo nawet jak stanie z tego łóżka i będzie szedł, to przecież może się potknąć i upaść i sobie zrobi krzywdę, więc najlepiej leżeć jest na łóżku. To nie o czymś takim mówimy. Teraz przypomina się mi, jak to przypowieści mówią o kimś takim, kto mówi, że lew jest na drodze. To jest podawane jako przykład lenistwa, ale sądzę, że można też to podciągnąć pod przykład nadmiernie rozbowanej ostrożności, że on nie wyjdzie z domu, bo on czuje zagrożenie. Lew jest na drodze, no i go zje jeszcze. Więc woli pozostać w domu i tym sposobem, jako ostrożnością, uzasadnia swoje lenistwo, bo to właśnie w kontekście lenistwa jest przytaczany ten przykład. Nam chodzi o tak, czy nie na nadmierną odczuwanie obaw, taki paraliżujący lęk, ale chodzi nam o taki stan serca i umysłu, który potrafi odczuwać niebezpieczeństwo, ma poczucie zagrożenia i dzięki temu pobudza inne elementy ostrożności do właściwej reakcji na takie zagrożenia. Dzięki temu, jak mamy taką właśnie zdolność do odczuwania lęku, uruchomi się, czy też uaktywni się drugi zarys ostrożności, jakim jest czujność. No bo jeżeli ktoś wie, że są zagrożenia, ma ich świadomość, no to pozostaje czujny, bo tylko będąc czujnym można je wykryć, można je w porę zauważyć, zidentyfikować. Dzięki czemu, jeżeli zauważy takie zagrożenie, dzięki swojej czujności, to uruchomi się kolejny, trzeci element ostrożności, jakim jest zainteresowanie. Bo jeżeli wykryje zagrożenie, to się nim zainteresuje, czyli zwróci na nie uwagę po to, by się z nim zapoznać. Co to jest za rodzaj zagrożenia, niebezpieczeństwa? Jakie złe rzeczy mogą z tego wyniknąć? Z tego właśnie to wynika z zainteresowania się tym. I powyższe części ostrożności dobrze ilustruje strażnik postawiony na warcie. Strażnik, wartownik stojący na warcie jest świadomy tego, że może pojawić się niebezpieczeństwo, więc ma poczucie, że zagrożenia istnieją, dlatego jest czujny, by jak najszybciej zainteresować się zagrożeniem, jak tylko je dostrzeże. Taki wartownik właśnie musi te trzy pierwsze elementy ostrożności praktykować, inaczej nie nadaje się do tego, by być wartownikiem. Po tych trzech może przychodzi czas na czwarty zarys ostrożności, jakim jest reagowanie, czy też podejmowanie działań w obliczu zagrożenia. Bo jak zauważyłeś zagrożenie, zainteresowałeś się nim, no to teraz trzeba jakoś zareagować na niego. I co ilustrują słowa wartownika wypowiadane w takiej sytuacji, który mówi: stać, kto idzie. Reaguje na to, co zauważył. Zobaczył, że ktoś idzie, a on tutaj pilnuje tego terenu, więc pyta: stać, kto idzie. Następnie uruchamia się piąty zarys ostrożności, jakim jest niedowierzanie. Należy posiadać taką cechę, by nie być łatwowiernym człowiekiem, bo łatwowierność nie jest cechą wskazaną i na pewno nie jest częścią doskonałego charakteru. Niedowierzanie jest potrzebne zwłaszcza w złym świecie, w którym żyjemy, bowiem nie wszystko, co się świeci, jest złotem. W przyszłym świecie, w którym będzie panowała sprawiedliwość, nie będzie kłamców ani oszustów, to nie będzie to potrzebne, żeby nie dowierzać temu, co ktoś mówi, ale w obecnym świecie niedowierzanie jest cechą potrzebną, a jak widzimy, co się dzieje, to możemy powiedzieć dużo bardziej potrzebną niż kiedykolwiek wcześniej, bo fałszywych nigdy jeszcze na świecie nie było tylu fałszywych informacji ze względu na to, że kiedyś nie było środków do ich rozprzestrzeniania tych fałszywych informacji, a dzisiaj w internecie każdy, kto chce, może napisać, co chce i świat jest zalany fałszywymi informacjami, fałszywymi wiadomościami. Dzisiaj przy rozwoju technologii tej sztucznej inteligencji to nawet mogą puścić filmy, w którym ktoś będzie mówił coś, czego nigdy nie powiedział. Ta osoba nigdy tego nie powiedziała, ale można jej to włożyć w usta i tym sposobem na przykład oczernić tę osobę, bo powie coś, co będzie dyskredytujące dla niej, czy też dla partii, grupy, którą reprezentuje, a taka osoba nigdy czegoś takiego nie powiedziała, ale można. Więc dzisiaj nawet jak się widzi nagranie, że ktoś coś mówi, to niekoniecznie musi to być prawda, a już słowo napisane w internecie, to trzeba zachowywać daleko posunięte niedowierzanie, daleko posunięty sceptycyzm wobec tego, co dowiadujemy się, bo pogłosek przeróżnych jest co niemiara. Niektóre z nich tworzone są tylko po to, by jak najwięcej osób kliknęło i przeczytało, dlatego te szokujące tytuły różnych artykułów, jakie w internecie się pojawiają, to tylko po to, żeby kliknąć, a w rzeczywistości jak się czyta artykuł, to nic tam nie ma. Najbardziej banalna sprawa, o której nie chciałbym zupełnie wiedzieć, bo do niczego nie jest to większości ludzi potrzebne, ale tytuł jest taki, że wydaje się, że pisze artykuł jest o czymś, o czym warto byłoby wiedzieć, a tymczasem nic tam nie ma w tym artykule, więc trzeba nie dowierzać. Nie wszystko, co się świeci, jest złotym. W obecnym złym porządku moralnym świata szatan przemienia się w anioła światłości. Mówi o tym Biblia, że tak się dzieje. W związku z tym stara się przedstawić zło jako dobro, a dobro jako zło. Wiele niebezpieczeństw kryje się za parawanem niewinności, udając, że jest czymś, jeżeli nawet niezbyt dobrym, to przynajmniej nieszkodliwym. Z tego powodu ostrożność nie może wierzyć w każde zapewnienie o niewinności czy nieszkodliwości. Ostrożność musi działać jak czujny wartownik, który po zadaniu pytania, kto idzie, i usłyszeniu odpowiedzi, że przyjaciel, nie zadowala się tą reakcją, tylko żąda podania hasła. Podaj hasło. A jak podasz hasło, to wtedy będę wiedział, że jesteś osobą, która ma prawo tutaj być, a nie, że mówisz tylko, że przyjaciel. Tak? To czasami taka jest sytuacja, jak ktoś dzwoni do drzwi i ktoś za drzwi się pyta, kto tam, a ktoś odpowiada ja albo swój z tym. No to jeżeli jest to osoba dobrze znana i poznaje się po tonie głosu, to okej, okay, ale jeżeli te osoby nie poznaje się po tonie głosu, no to dalej nie wiem, czy te drzwi otwierać, czy nie otwierać, czy jest to bezpieczne, czy jest to niebezpieczne. Więc ostrożność musi w taki sposób działać, dlatego ostrożność nie wierzy we wszystkie zapewnienia, jakie słyszy pośród niebezpieczeństw bądź potencjalnych niebezpieczeństw, lecz domaga się dowodu na to, że dana sytuacja, osoba czy zasada nie jest niebezpieczna. Będąc ostrożnymi, nie akceptujemy ślepo niedowiedzionych czy też niepotwierdzonych zapewnień o bezpieczeństwie. Tutaj kiedyś podam przykład sytuacji, w której kiedyś sam brałem udział dawno, kilkadziesiąt lat temu. Byłem tłumaczem na przesłuchaniu w prokuraturze, gdzie zatrzymany człowiek był zatrzymany, no i osadzony już w więzieniu, i tam prokurator prowadził dochodzenie w tej sprawie. Tam chodziło o fałszowanie czeków i próbę realizacji tych czeków w banku, że ktoś sfałszowany czek przedstawia w banku, żeby pieniądze dostać do tego. I mieli takiego właśnie obcokrajowca z Nigerii pochodzącego, czarnoskórego człowieka, no i prokurator zadaje mu, informuje go, jakie są jego, za jakie zarzuty zostały mu postawione, a ten człowiek zapewnia, że on nic złego nie zrobił. On o czymś takim nie wie, on nie brał w tym udziału w ogóle. To, że on był w samochodzie tym, który policja zatrzymała, to tylko przypadek, bo on z tamtymi pozostałymi, którzy razem z nim zostali zatrzymani, którzy razem w tym procederze brali udział, to on nie ma nic wspólnego. On ich przypadkiem spotkał w McDonaldzie na posiłku. No i że czarnoskórzy on i oni, no to zaczęli ze sobą rozmawiać i okazało się, że później jadą w tą samą stronę co on, i dlatego on wsiadł do tego samochodu z tym i on nic z fałszywymi czekami nie ma wspólnego. Tak zapewniał. Płakał przy tym, że ja byłem święcie przekonany i sobie myślę, dlaczego ten, że on jest, byłem święcie przekonany, że on jest niewinny. Myślę, dlaczego ten prokurator tak ostro z nim rozmawia. Zupełnie nie wierzy w to. No bo prokurator wiedział dużo więcej niż ja nie wiedziałem nic. Z tym, że a prokurator miał dowody winy tego człowieka w swoim ręku i w aktach sprawy i to widział. A ten człowiek nawet takie piękne bajki opowiadał i tak zapewniał swojej niewinności, że ja całkowicie w to uwierzyłem. Dopóki prokurator nie otworzył teczki z aktami i nie podsunął pod nas. A zobacz to zdjęcie. Czy to nie ty w tym banku przy okienku stoisz? A przed chwilą twierdził, że go w tym banku zupełnie nie było. On tylko w McDonaldzie tych ludzi spotkał. No, to się zaczął drapać po głowie. No tak, no to ja jestem na tym zdjęciu tutaj przy tym okienku bankowym i zmieniać historyjkę swoją na trochę inną. Po czym jak prokurator mu kolejny dowód posuwa, to znowu trzeba było zmienić, a aż w końcu tak prokuratorowi po iluś przesłuchaniach tego i jego tych wspólników w tym przestępstwie udało się doprowadzić, że któryś z nich do tego, że któryś z nich pękł i w końcu powiedział, dobrze, ja powiem prawdę, jak było. Wszyscy wtedy byliśmy, każdy wiedział, co robi, wszyscy z tym zamiarem tutaj przyjechali, żeby te fałszywe czeki zrealizować i wszystko to są ściemy o niewinności, bo byli to świadomi przestępcy, a nie przypadkowe ofiary, ludzie, którzy wiedzieli, co robią i robili to dla zysku. Dlatego ostrożność bez dowodów nie wierzy o zapewnienia o bezpieczeństwie, nie dowierza w zapewnienia o bezpieczeństwie. Trzeba po prostu to sprawdzić, zweryfikować. I tu wrócę kolejny raz do tej myśli, że w dzisiejszych czasach weryfikacja, zwłaszcza tych informacji, które się słyszy, jest niezbędna, a zwłaszcza jak się słyszy coś dziwnego, to tym bardziej trzeba to zweryfikować, a nie rozpowszechniać dalej, a tak tutaj na tych mediach społecznościowych, które puszczają niektórzy różne plotki, pogłoski, inni to później rozsyłają do wszystkich, a swoich znajomych, a to tylko ściema, żadnej prawdy w tym nie było, ale panika w ten sposób powstaje. Pamiętamy kilka lat temu, pandemia się zaczynała, to jakie to po mediach społecznościowych plotki chodziły, że konta zostaną zablokowane, więc wybierz pieniądze jakieś z banku, żebyś miał w gotówce w domu, bo niebawem nie będzie można ich wybrać. I to ludzie rozsyłali sobie nawzajem. Jak wiemy, czas ten minął, nic takiego nie miało miejsca. I na logikę wychodziło, że nie powinno być miejsca, bo co pandemia ma wspólnego z dostępem do konta i możliwością wybrania pieniędzy w gotówce. Ale tak było. Więc ze względu na to, że piątym zarysem jest niedowierzanie, to dochodzimy do zarysu szóstego, który jeżeli nie dowierzamy, to trzeba zbadać. I właśnie tym szóstym zarysem ostrożności jest zbadanie, czy też analiza, bądź kontrola dowodów na to, że dana sytuacja, dany człowiek lub zasada nie jest dla nas zagrożeniem. Takie dowody muszą zostać zbadane zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o kwestie moralne lub religijne, w których ukryte niebezpieczeństwa czają się częściej niż w innych sferach życia. Chociaż z drugiej strony żadna sfera życia nie jest pozbawiona zagrożeń i niebezpieczeństw. To więc wyłącznie dzięki zbadaniu czy też przeanalizowaniu tego, jaka dokładnie rzecz biorąc jest natura tych rzeczy, można poznać, czy niniejsze sytuacje, osoby lub zasady są naprawdę dla nas bezpieczne, czy też należałoby się ich wystrzegać jak ognia. Bo są tutaj tak, są sytuacje, których należałoby się wystrzegać, bo mogą być dla nas szkodliwe. Są też osoby, które są szkodliwe i których należałoby się wystrzegać. Mówi się, że niektórzy są toksyczni. Czyli to są tacy ludzie, których należałoby się wystrzegać, bo wszelki kontakt z nimi doprowadzi do problemów dla tego, kto nie będzie ostrożny. I ostatecznie mamy siódmy, ostatni element ostrożności, którym jest podjęcie decyzji w oparciu o ustalenia dokonane dzięki zbadaniu i przeanalizowaniu sytuacji. Jeżeli dzięki naszej analizie, zbadaniu sytuacji doszliśmy do wniosku, że dana rzecz jest nieszkodliwa, no to ostrożność przestaje się nią interesować, bo nie stanowi zagrożenia. Jeśli jednak przeanalizowanie sytuacji pokazuje, że jest ona niebezpieczeństwem lub może się nim stać w przyszłości, to ostrożność przystępuje do unieszkodliwienia zagrożenia, poprzez zabezpieczenie się przed niebezpiecznym oddziaływaniem danej sytuacji, osoby lub zasady. Tak jak widzimy, że to jest, okazuje, wiemy, że zbadaliśmy sprawę albo wiemy z doświadczenia, bo już w takiej sytuacji byliśmy w przeszłości, to należałoby się zabezpieczyć. Przykład z jednego filmu, pamiętam, że jeden mężczyzna miał strasznie chaotyczną, niezorganizowaną żonę, która nigdy nie potrafiła na czas się wybrać. I w związku z tym, ponieważ już doświadczył problemów z tego powodu wcześniej, jak gdzieś wyjeżdżali na wczasy, wylatywali samolotem na wczasy, to zawsze mówił jej, że samolot odlatuje 2 godziny wcześniej niż w rzeczywistości odlatywał. Dzięki temu nie spóźniali się na ten samolot, bo na te 2 godziny wcześniej się oczywiście spóźniali, ale nie na ten 2 godziny później, który odlatywał. I pamiętam nawet śmieszną scenę, że tak jak rozmawiał ze swoim ojcem, to właśnie mówił, że jak tam ta twoja, jakieś imię padło, nie pamiętam, czy udało jej się zebrać, czy się spóźniliście. On mówi, nie spóźniliśmy się jej, bo powiedziałem jej, że samolot odlatuje 2 godziny wcześniej niż w rzeczywistości odlatuje. A na to jego ojciec mówi, ja też tak mówiłem twojej matce. Tak śmieszne, że takie, tak, że jego akurat cecha nie występująca tylko jednej osoby, tylko większej grupy osób. Inny przykład, tutaj jaką decyzję ostrożność by podjęła. W przypadku, gdy robimy coś wspólnie z kimś innym, z kimś, kto nie do końca jest rzetelny, z kimś, co do którego nie ma pewności, że on zrobi to, co do niego należy, to należałoby mieć plan awaryjny, tak zwany plan B, tak na wszelki wypadek. Dzięki temu, jeśli sprawa jest tego warta, bo oczywiście w drobnych sprawach, jeżeli to jest nieistotne, no to nie ma co się wysilać, bo przecież dokonywanie wszelkich zabezpieczeń kosztuje i wysiłku, i czasu. Ale jeżeli sprawa jest wielkiej wagi, to jak się zabezpieczymy, będziemy mieli ten plan awaryjny, to nie poniesiemy strat z powodu czyjejś nierzetelności, bo i tak zrealizujemy dane przedsięwzięcie, nawet jeżeli nasz partner zawiedzie. Ostrożność mówi nam, że nie możemy wszystkim do końca ufać. Ktoś może nawet mieć dobre intencje, ale co z tego, jeśli jego słabości, brak rzetelności, niewiedza, opieszałość czy lenistwo mogą zniweczyć nasze przedsięwzięcia, doprowadzić nas do strat i narazić na niebezpieczeństwo. Nawet kodeks drogowy zaleca nam praktykowanie ostrożności, zalecając zasadę ograniczonego zaufania do drugiego kierowcy. Jest taka zasada. Miej ograniczone zaufanie do drugiego kierowcy, czyli nie wierz w ślepo w to, że drugi kierowca zastosuje się w 100% do obowiązujących przepisów, bo może się zdarzyć, że się nie zastosuje, no i wtedy to ty możesz mieć też problem. I on pewnie będzie miał problem, ale i ty będziesz miał problem. Dzięki temu można uniknąć przynajmniej części wypadków. I jest to dobra zasada, żeby właśnie mieć to praktykować ostrożność na drodze, ograniczone zaufanie do drugiego kierowcy, bo czasami można po prostu czuć, widząc ten samochód drugi, że ten kierowca może coś zrobić, czego nie powinien zrobić teraz. Tak jak jadę samochodem, to często się obawiam na drodze dwupasmowej, że jak wyprzedzam inny pojazd, to czy ten kierowca wtedy nie wpadnie na pomysł, żeby też wyprzedzić i nie zobaczy w lusterko, że ten pas jest już zajęty, bo kilka razy w życiu swoim byłem blisko wypadku z powodu takiego zachowania drugiego kierowcy, że chciał wjechać na pas, na którym ja już byłem i ledwo udało się uniknąć wypadku. Więc ostrożność w świecie, w którym żyjemy, jest cechą godną praktykowania, którą należałoby praktykować, bo świat jest pełen niebezpieczeństw, pełen oszustw, kłamstw wszelkiego rodzaju. Musimy być ostrożni wobec tego, co przyjmujemy do naszego umysłu, ostrożni wobec tego, jakie uczucia mamy w naszym sercu, bo nasze wady będą starały się praktykować złe uczucia, więc tutaj też trzeba być pod tym względem ostrożnym. To jest ta ostrożność w świecie moralnym, bo tą ostrożność należy praktykować i wśród niebezpieczeństw fizycznych, umysłowych, moralnych i religijnych. W tych czterech sferach życia ostrożność należałoby praktykować, no ale o tym to już dzisiaj nie uda mi się powiedzieć. Być może w przyszłości powiem jeszcze jeden wykład, który by kończył te myśli związane z ostrożnością. A dzisiaj dziękuję wszystkim za wysłuchanie i życzę błogosławieństw Bożych.